Zacznijmy więc od psalmu 119, w którym czytamy już na wstępie. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zadałem sobie trud spojrzeć na tekst hebrajski i pomyślałem, no nie wiem, co teraz mam powiedzieć. Nabyłem pewnej wiedzy i gdybym chciał dosłownie przeczytać te słowa, to bym musiał powiedzieć: w sercu moim skarbuję słowo Twoje. No nie ma takiego w polskim języku słowa. Ale dosłownie tu chodzi o pewne ukrycie skarbu, a nie tylko o przechowanie czegoś. Słowo to zostało użyte na określenie pewnego działania w celu ukrycia czegoś, co człowiek uznał za kosztowne. Ukrycia tej kosztowności, tak aby nikt jej nie mógł odebrać, aby nikt nie mógł tego mnie pozbawić, tego, co przecież stało się dla mnie takie drogocenne. Pan Jezus pewnego razu opowiedział też historię o człowieku, który ukrył skarb w roli. Potem sprzedał wszystko, co miał, aby tą rolę nabyć. Był gotów ogołocić siebie z wszystkiego, co miał, ponieważ wiedział, że przepraszam, że to, co zdeponowane zostało w tej roli, w tej ziemi, ma wartość przewyższającą wszelkie dobra materialne. Czy Słowo Boże jest dla nas taką wartością? Czy troszczymy się o to, aby w swoim sercu zdeponować skarb, którym Bóg chce mnie obdarować? Może dzisiaj na tym nabożeństwie, ale też każdego dnia, kiedy otwieramy Boże Słowo. Szczególnie zadbaj o to, kiedy idziesz do domu Bożego. Kaznodzieja Salomon powiada: pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż to jest lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Głupcy to ci, którzy nie wiążą w ogóle Słowa Bożego ze swoim życiem, więc ono przelatuje im przez palce i jest takie samo, jakie było. Nic się innymi słowy, nic nie zmienia. A ty, a ja mamy pilnować swoich kroków, kiedy idziemy do domu Bożego. To było naprawdę trafione, kiedy brat tu wspomniał o tym, że kiedy przychodzimy, powinniśmy już zastanawiać się nad tym, co też, Panie Boże, masz dla nas. Nie powinien początek naszego nabożeństwa wyglądać, jakbyśmy byli na targowisku. W każdym bądź razie powinniśmy sobie to też wziąć do serca, co słyszeliśmy. Jakiś czas temu taki film był w telewizji, ja go dawno temu oglądałem, o pewnym człowieku, który przemierzał świat i miał za cel donieść do pewnego miejsca szczególnego księgę. Ostatni istniejący według tej reżyserskiej opowieści egzemplarz Biblii. Nazwano ją Księgą Ocalenia. Przemierzał ten świat do tego miejsca, gdzie to słowo miało zostać zabezpieczone. Wiedział, że kiedy tam zostanie zdeponowane, to wszyscy ludzie na tym skorzystają, bo będzie powielone na wiele egzemplarzy. Więc przemierzał ten świat, narażając się na wszelkie niebezpieczeństwa. Przemierzał ten świat, pokonując wiele niebezpieczeństw, byle dotrzeć do celu. No niestety nie udało mu się donieść tego jedynego egzemplarza księgi tam, gdzie zamierzał. Ale w trakcie tej drogi pilnie i uważnie, systematycznie i codziennie czytał to słowo, uczył się tego słowa na pamięć. I w ten sposób doniósł Księgę Ocalenia do celu. Zdeponował ją w swoim sercu i był w stanie wszystko recytować. I kiedyś, już dawno temu, kiedy go zobaczyłem, pomyślałem sobie, że to wcale nie jest takie proste, aby Słowo Boże dotarło do serca człowieka i przetrwało w nim. Bo przecież Biblia mówi, jesteśmy jak przeciekające naczynia. Przynajmniej stary przekład Biblii Gdańskiej w liście do Hebrajczyków mówi, żebyśmy baczyli jedni na drugich, abyśmy, staropolskie słowo, snać nie przeciekli, czyli całkowicie nie przeciekli. Ubywa tego słowa. Nie jest to takie proste, żeby przetrwało to słowo w naszym sercu, żeby zostało zachowane, a tym bardziej, żeby tam dotarło. Istnieje wiele bowiem przeciwności w naszym życiu, które chcą człowieka powstrzymać, wybrać to słowo, ogołocić, abyśmy je utracili, abyśmy je nie powiązali z wiarą, by nie było żadnej korzyści z usłyszanego słowa. Jest wiele przeszkód, które nie pozwalają zabezpieczyć, zapieczętować go w sercu, jak w takim najlepszym bankowym sejfie. Bo serce człowieka jest w pewnym sensie jak taki skarbiec, w którym coś mogę przechować. No i pozwólmy sobie na pewne skojarzenie, czy nie jest to takie miejsce, w którym ani mól, ani rdza, ani złodziej nie podkopuje i nie kradnie? Pan patrzy na serca nasze, zna nasze serca, wie, co w człowieku jest, zna nasze myśli serca. Wie, co w tym skarbcu zdeponowaliśmy, co jest ukryte przed oczami innych ludzi. I może wydaje mi się tyle tytułem wstępu do tego, co chcę dzisiaj czytać i rozważać z nami wspólnie z wami. 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy. Od 1 wersetu do 21. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przebywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa ją naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, żeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by miało być ujawnione, a nic tajnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu i doniesiono mu, matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Spójrzmy na początkowy fragment. I stało się potem. Te słowa wskazują na wydarzenia poprzedzające ten fragment, to co tutaj czytaliśmy w tym fragmencie, a co niewątpliwie ma też pewien związek. Otóż wcześniej w czasie posiłku w domu jednego faryzeuszów przyszła kobieta, namaściła olejkiem stopy Pana Jezusa. Jezus powiedział do niej, odpuszczono ci wiele grzechów. Powiedział też, idź, wiara twoja zbawiła cię, więc wiara tej kobiety zbawiła ją i mogła odejść ta kobieta w pokoju. Po tych wydarzeniach nie tylko ona, ale wiele innych kobiet posługiwało Panu Jezusowi, z czego bez wątpienia również korzystali uczniowie, których tu widzimy. Były to zamożne niewiasty, które zauważyły, że największą potrzebą jest podążać za Panem Jezusem, Jego uczniami, który chodził i głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Ale musieli każdego dnia gdzieś się zatrzymać, gdzieś odpocząć, może nawet opłacić nocleg, musieli kupować żywność, spożywać też posiłek, zapewne trzeba było też przygotować. Nie zawsze Pan Jezus był gdzieś ugoszczony, gdzieś zaproszony, a więc trzeba było sobie jakoś radzić. I te kobiety, kiedy usłyszały Słowo Boże, uwierzyły dobrej nowinie i zostały zbawione. I odtąd miały pokój w sercu, podążały za Jezusem, służyły Mu tak, jak potrafiły, gdzie widziały, że jest taka potrzeba. Zobaczmy, ich wiara wydawała owoce. Pewnego więc razu Pan Jezus wyszedł do jakiegoś miejsca, zebrało się tam mnóstwo ludzi i zaczął ich nauczać w podobieństwie. Opowiedział im historię, która miała za cel zobrazować pewną duchową prawdę. Bo myślę, że każde podobieństwo jest takim praktycznym przykładem do duchowej lekcji. Ono, ten przykład może mieć jakieś ukryte znaczenie, niekoniecznie łatwe do odkrycia, ale nie ukryte odniesienie. Kiedy czytamy teksty, to czytajmy je szerzej, a wtedy będziemy widzieli, co po czym przychodzi i może też wiele odpowiedzi na pytanie, dlaczego to tu jest napisane, też odkryjemy. Więc tym razem Pan Jezus powiedział podobieństwo o siewcy, który wyszedł siać ziarno, posiał je na cztery rodzaje gruntu. Widzimy, że w zależności od tego, jaki to był grunt, inny był rezultat posiewu tego ziarna. Tylko jeden rodzaj gruntu był na tyle dobry, aby wydać plon, dobry plon. Tak sobie pomyślałem, czy gdybym nie miał wyjaśnienia tego podobieństwa, czy rozumiałbym to podobieństwo? Rozumielibyście to podobieństwo? Ileż byłoby spekulacji? Każde słowo znalazłoby jakiś symbol. Gdybyśmy zebrali te wszystkie wypracowania nasze, okazałoby się, że oj, mamy tak różną teologię. Nie rozumielibyśmy za bardzo, a nie rozumielibyśmy, ponieważ też nie poruszamy się w realiach tamtych czasów. Nie znamy symboliki pewnych słów. Mielibyśmy też niewłaściwe skojarzenia. Ja zmierzam do tego, że każdy człowiek w tamtym czasie byłby w stanie zrozumieć podobieństwo, jeśli uważnie słuchał i pragnął to zrozumieć, aby żyć tym słowem. Miałby też właściwe skojarzenia i rozumiałby w tych realiach to słowo, w jakich on po prostu funkcjonuje i żyje. My mamy pewną trudność. Ale i niektórzy ludzie dzisiaj są podobni i tamtym tłumom. W relacji ewangelisty Marka widzimy, że zanim Pan Jezus objaśnił znaczenie podobieństwa, powiedział coś jeszcze ważnego swoim uczniom. My to mamy tutaj tylko w 10 wersecie. W Ewangelii Marka jest to szersza wypowiedź. Przeczytajmy. 4 rozdział, 10 werset do 13 Ewangelii Marka. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa, i odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli. żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia, i rzekł im: nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Zobaczcie, uczniowie nie rozumieli tego przykładu, a okazuje się, że był to jeden z najprostszych przykładów, najprostsze podobieństwo. Jeśli tego nie rozumiecie, no w jaki sposób będziecie w stanie zrozumieć inne przykłady? Wam powierzono tajemnicę Bożego Królestwa, lecz inni ludzie potrzebują dodatkowych przykładów, by mogli zrozumieć znaczenie tego, o czym ja mówię. Co się przed ich oczami w ogóle rozgrywa, co się dzieje. Jak nazwać te wszystkie dramatyczne zmiany tych ludzi? Oni to widzą. Co się tu dzieje na ich oczach? Przyszło Królestwo Boże do nich? Niedostrzegalnie? Potrzebują więcej przykładów. Wśród tych wielu ludzi byli też tacy, dla których wszystko będzie zakryte. Tak jak przepowiedział prorok Izajasz w 6 rozdziale. Bo tak naprawdę mamy tutaj cytat z Księgi Izajasza z 6 rozdziału, który też jest naszym kontekstem do rozważenia, jeśli chcemy pojąć, o czym w ogóle Pan Jezus tutaj mówi. To jest Księga Izajasza, 6 rozdział. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy powiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Niezwykłe słowo. Zobaczcie, zobaczmy, Izajasz staje w świetle Bożej chwały. W wielkim, niesamowitym widzeniu. Staje w obliczu Bożej chwały, Bożej świętości i natychmiast widzi siebie jako brudnego grzesznika, jako człowieka nieczystych warg, a wiemy, że z obfitości serca pochodzą każde słowa i każde myśli i wszelkie dążenia człowieka. On wie, że jest nieczysty, że stanął przed obliczem Bożego tronu. Jakże ujdę z życiem, kiedy widziałem chwałę Bożą? Nawet serafy zakrywają skrzydłami swoją twarz przed obliczem Bożym. A cóż dopiero ja, taki mały człowiek, stoję przed świętym Bogiem. Jestem człowiekiem nieczystych warg, który oglądał Bożą chwałę. Zginąłem. Ale zobaczcie, wskutek Bożego działania, co obrazuje ten rozżarzony węgielek dotykający jego nieczystych ust, zostaje mu odpuszczona cała jego wina. Ten węgielek został wzięty, zwróćcie uwagę, z ołtarza. A ogień ołtarza zawsze symbolizował w Starym Testamencie oczyszczenie i świętość Bożą. Kiedyś pewni ludzie przynieśli obcy ogień i coś próbowali tam rozpalać. Bardzo się rozgniewał Pan Bóg. To nie było od Niego. Czasem nas jacyś ludzie próbują do czegoś zapalić. To nie jest od Niego. Izajasz więc jest gotowy dopiero teraz wypełnić Bożą wolę. Zostaje posłany do głoszenia Słowa Bożego. Zostaje powołany, ale Bóg mówi, że coś dziwnego się wydarzy, co będzie znakiem też nadchodzącego Bożego sądu dla słuchaczy tego słowa. Będą słuchać? Nie będą słyszeć. Będą patrzeć? Nic nie będą rozumieć. Apostoł Paweł tą samą myśl powtarza na sam koniec Dziejów Apostolskich. 28 rozdział. Mówi, a jest to relacja ewangelisty, również Łukasza, a naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego, czyli u Pawła, w jego mieszkaniu, jeszcze liczni, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składając świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł jedno słowo, dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Drodzy, niektórzy nie rozumieją słowa, nawet tych wypowiedzi i myślą, że no Bóg utrudnia ludziom to, aby uwierzyli. Nic podobnego. Apostoł Paweł od rana do wieczora wyłuszczał sprawę Ewangelii, składał świadectwo o Królestwie Bożym, przekonywał o Jezusie na podstawie prawa i pism prorockich. Lecz większość odrzuciła tą wieść o Jezusie, inni przeciwnie, dali wiarę, ale zanim skończyło się spotkanie, pozwolili, aby to wszystko zostało wybrane z ich serc. I całe towarzystwo się postanowiło rozejść bez ustalenia, czy Jezus jest tym Mesjaszem, czy nie jest. I ta postawa właśnie z wypełnieniem się Bożego proroctwa zapisanego w Księdze Izajasza. Otóż spójrzmy, że wielu ludzi będzie słuchać, nie będą rozumieć, będą patrzeć, ale nie ujrzą prawdy. A nie ujrzą tej prawdy, ponieważ nie będą chcieli, aby ta prawda zmieniła ich życie. Aby ta prawda przeorała ich serca. Nie będą chcieli pozwolić na jakąkolwiek zmianę w ich życiu. Oni nie będą chcieli tego, więc ich sytuacja przed Bogiem również nie ulegnie zmianie. I biada takim ludziom. W Ewangelii Marka Pan Jezus mówi, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. I słuchając słyszeli, ale nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Kim są więc ci na zewnątrz? Pan Jezus miał na myśli tych, którzy są spoza grona uczniów, których powołał. Do uczniów przed ukrzyżowaniem w Wieczerniku powiedział, wy już jesteście czyści z powodu słowa, które wam głosiłem. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 3 werset. Bo przyszło to słowo do ich życia, jak ten węgielek z ołtarza Bożego, oczyściło, także odpuszczona została ich wina. Piotr także doświadczył tej niezwykłości słowa i osoby Pana Jezusa. Trochę w inny sposób to przebiegło, jak w historii z Księgi Izajasza. Ale skutek był ten sam. Pan Jezus, kiedy stanął przed Piotrem, powiedział najpierw, ale na Twoje słowo wypłynę. Kiedy wrócili i zobaczył, co się wydarzyło, to powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiekiem grzesznym. Od słowa do prawdy. A prawda, ta pierwsza prawda bardzo zaboli. Jestem grzesznikiem. I potrzebuję zbawienia, potrzebuję ratunku. To jest ta prawda, która najpierw dochodzi człowieka wraz z Królestwem Bożym. To jest ta zła wieść, ale jest też dobra nowina. O tym też chcę dzisiaj powiedzieć. Jezus mówiąc o tych, którzy patrzą, i nie widzą. Słuchają, lecz nie rozumieją. Miał na myśli ludzi, którzy nie byli gotowi uznać Go jako Mesjasza, Zbawiciela, Chrystusa, który przychodzi od Boga. Nie chcieli uznać Go jako Boga Księgi Izajasza, który jest święty, święty, święty. A kiedy On powiedział, kim jest w końcu, kiedy powiedział, ja jestem, to wszyscy upadli na kolana. Prawdopodobnie Jezus po raz pierwszy wypowiedział w sposób właściwy imię Boże, które nie było znane. Oni w tamtym czasie używali słowa Adonai jako zastępstwo tego tetragramu JHWH. Ale z taką mocą zostało to wypowiedziane, że wszyscy upadli. On jest święty. Święty, który oczyszcza ogniem Bożego ołtarza. Oczyszcza tak życie człowieka, że zostaje mu odpuszczona jego wina. On jest tym Słowem Bożym, tym ogniem trawiącym wszelką nieczystość. I ludzie nie byli gotowi uznać panowania Chrystusa w swoim życiu. Dlatego też według zapowiedzi Izajasza nie otrzymają Ducha Świętego i nie unikną sądu Bożego. Jan Chrzciciel uwierzył, zrozumiał, zanim zobaczył. I co powiedział? Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, aby oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ewangelia Łukasza, to był 3 rozdział, 16-17 werset. A więc zrozummy to podobieństwo. Siewca, ta historia przedstawia tragedię ludzi, którzy odrzucają Chrystusa i błogosławieństwo Jego przyjścia. To jest historia o Bożym Królestwie. A więc przyjrzyjmy się teraz objaśnieniu tego podobieństwa, bo przecież nie będziemy po omacku starali się zrozumieć tego, co Pan Jezus tutaj ma na myśli. To jest 11 do 15 wersetu Ewangelii Łukasza, 8 rozdział. Widzimy, że tym ziarnem jest Słowo Boże. Każdy rodzaj gruntu obrazuje różnych ludzi, którzy wysłuchali tego słowa. Mamy tutaj ludzi na drodze, ludzi na gruncie skalistym, ludzi stojących w miejscu porośniętym cierniami oraz tych, których obrazuje żyzna dobra ziemia. Każde z tych miejsc jest dokładnie scharakteryzowane. Wystarczająco. A więc droga. Droga przedstawia ludzi, którzy słyszą słowo, lecz nie przyjmują tego słowa. Nie ma ono do nich przystępu, nie wiążą go w żaden sposób ze swoim życiem. W końcu tracą je. Dlaczego ci ludzie tracą to słowo? Dlatego, że nie są gotowi uznać Jezusa jako Mesjasza, a siebie za zgubionych grzeszników, potrzebujących tego słowa. Nie są gotowi uznać siebie za całkowitych bankrutów, ludzi, którzy nie są w stanie sami siebie zbawić. Nie są w stanie wejść do Królestwa Bożego. Do takich ludzi przystęp ma szatan. Tak czytamy. Który zabiera od nich to słowo, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. I prawdopodobnie ten szatan nie przychodzi dosłownie do każdego człowieka, lecz jest to pewien obraz wskazujący na to, na tego, który zawsze był zainteresowany od samego początku, żeby człowiek utracił Boże Słowo. On od samego początku poddał w wątpliwość Boże Słowo. A czy na pewno Bóg powiedział? Tak brzmiało pierwsze zwiedzenie, pierwsze wypowiedziane ludzkim głosem słowa z ust diabła. Więc podważanie słowa. Człowiek je traci. Szatan jest w ten sposób aktywnie zaangażowany, aby człowiek pozostał zgubiony w swoich grzechach. Grunt skalisty, opoka w wielu przekładach, to przedstawia ludzi, którzy bardzo pozytywnie reagują na słowo. Przychodzi ono do nich jak taki promień nadziei. Chwytają się go, radują się tym słowem. Są zapaleni, są chętni, są zgodni, są gotowi, aby żyć tym słowem. Lecz jest pewien problem. Słowo nie zapuściło w ich życiu korzenia, bo nie miało takiej możliwości. to jest skała. Wszystko, co dzieje się w ich życiu, jest takie płytkie, emocjonalne, uczuciowe. Jest zachwyt nad Słowem. Lecz to nie jest głębokie doświadczenie wiary. To nie idzie głębiej. To są powierzchowne przeżycia. Autentyczne, ale powierzchowne. Słowo zostało tylko przyswojone intelektualnie. Emocje zostały poruszone. Lecz Słowo nie dosięgło serca. Nie zostało dopuszczone do serca. Taki człowiek zgadza się, że Słowo jest prawdą, lecz serce takiego człowieka jest wciąż nieprzemienione. To jest ciągle takie stare, duszewne, emocjonalne serce, podążające za różnymi żywiołami. Teraz na chwilę za Słowem Bożym. Ale przychodzi inny czas. Przychodzi więc pokusa. I nie chodzi tu o jednorazowe pokuszenie do czegoś, ale przychodzi pokusa życia po staremu. Na modłę, jak dawniej, w grzechu. Według takich pożądliwości i pragnień i dążeń, jakie człowiek posiadał, jakim się oddawał wcześniej. I co on robi? On nie ma żadnej mocy, by oprzeć się temu. Zatem zaczyna żyć powoli, jak żył dawniej. Te ochy i achy nad usłyszanym słowem już słabną. Słabnie w dźwięk, milknie dźwięk fanfar. Atmosfera święta znika. Unik za unikiem. Bo z tymi prawdziwymi chrześcijanami, fanatykami, to lepiej trochę tak na bakier, na bezpieczny dystans. To może trwać chwilę, miesiąc, rok, albo ten proces może mieć miejsce latami. Wszystko potem, by oprzeć się temu i żyć jak dawniej. Mateusz, ewangelista, w tym miejscu wymienia ucisk i prześladowanie. I to również może być przyczyną tego, że słowo nie może wbić się, przebić do serca z powodu takiej zakamienionej gleby. Trzecim rodzajem gruntu są ciernie, grunt ciernisty. Przedstawia ludzi, dla których wartości tego świata nigdy nie przestaną być do tego stopnia ważne, że nie dopuszczają, aby słowo miało pierwszeństwo w ich życiu. Słowo więc nie wydaje widocznych owoców. Nigdy nie dochodzą do jakiejś dojrzałości, gdyż ono ulega zadławieniu przez to, co naprawdę dla człowieka nadal się liczy. Tych ludzi pociągają wartości tego świata. Łuda bogactwa, rozkosze życia, pożądanie innych rzeczy, czytamy, owładają nimi. Tak ewangelista Marek to sprecyzował. I bardzo ciekawe słowo w języku greckim tutaj mamy, które też wiele tłumaczy, bo Marek używa słowa, który w potocznej mowie oznaczało wejście na drogę albo rozpoczęcie podróży w jakimś kierunku. To słowo owładają nimi. A więc ci ludzie nie pozwolili, aby Słowo Boże znowu przeorało ich serce tak dogłębnie, żeby zmieniły się priorytety ich życia. I z powodu tego rozpoczynają oni, pomimo tego doświadczenia ze Słowem, rozpoczynają oni pewną podróż w swoim życiu, która skupia ich na ich własnych priorytetach, na ich własnej drodze życia. I słowo na tej drodze zostaje zaduszone. Nie może się przebić ponad te wartości. To są ciągle tacy ludzie, którzy nie mogą wydać owocu. I może się tym trapią. Ale będą się trapić całe życie, ponieważ nie pozwalają, aby Słowo Boże przemieniło ich. Co to znaczy? Wiecie, to trochę jest jak z rośliną, dla której rolnik nie przygotował miejsca, aby mogło wzrosnąć. Posiał ziarno między chwasty. Chwasty, które wyciągają z ziemi wszystko, co wartościowe. Więc jeśli roślina w ogóle wyrośnie, to jest karłowata i nie ma z niej żadnego pożytku. Ona po prostu jest. Nie można zaprzeczyć jej istnieniu. Jest. Ona po prostu sobie jest na polu i zajmuje miejsce chwastą. Ściga się tylko w tym, co jest bardziej zielone. Nie ma owoców, nie ma żadnego owocu. Znalazłem takie hebrajskie przysłowie przy okazji tego rozważania, które mówi, że człowiek uprawia ziemię, lecz chwasty uprawiają rośliny. Oni wiedzą, co mówią. Jak już coś mówią, to już tak dobitnie, jak się nad tym zastanowić. I znowu, pierwotnie Ewangelia była pisana w języku greckim i pada słowo greckie, które użyte jest na określenie przyduszenia, a ono było tłumaczone jako zdławienie czegoś poprzez odcięcie tego od źródła życia. Zdławienie czegoś poprzez odcięcie. No, jeżeli odetniesz sobie tlen, to długo nie pożyjesz, tak? Jeżeli odetniesz się od wody, to możesz jeść i jeść. Wkrótce dopadnie cię problem braku wody. Jeśli odetniemy od wszystkiego, co żyje, światło, długo nie pożyjemy. Więc to jest właśnie to słowo, które mówi o zdławieniu czegoś poprzez odcięcie tego od źródła życia. Tak właśnie robią chwasty z roślinami. Odcinają. Nie pozwalają roślince wzrosnąć, zabierają jej wszystko, co ten wzrost jej mógłby gwarantować. Zatem widzimy, że wartości tego świata, o których tu ewangelista mówi, odcinają nas od Słowa Bożego, od Słowa Chrystusowego i robią to na tyle skutecznie, że zabierają wszystko to, co mogłoby dać człowiekowi możliwość wzrostu, możliwość dojrzałości i też możliwość wydawania owoców tego słowa. Człowiek hołubiąc temu, za czym biega ten świat, nigdy nie będzie miał sił, by przestać, by zupełnie zmienić swoje wartości, priorytety. Nigdy nie będzie miał też dość, nie będzie nasycony, aby móc powiedzieć, no dobra, od dzisiaj to zrobię. Będzie go to stawiało ciągle w konflikcie, ciągle na niewłaściwej drodze, przez wybory, jakich dokonuje, małe i większe. Przez dążenia, jakie ma w sercu. Te dążenia odcinają dopływ życia. Także człowiek słucha, a nie rozumie. Patrzy, ale nie widzi, nie zdaje sobie sprawy, na co w sumie tak do końca patrzy. Nie dociera do niego, że nawet to kazanie może być o nim. I spełnia się proroctwo Izajasza, które tutaj jest wplecione w tą historię. Ostatni rodzaj gruntu jest szczególny. Dobra ziemia. Tak wszyscy ewangeliści nazywają ten rodzaj gruntu. A język grecki, w którym były napisane Ewangelie pierwotnie, używa słowa oznaczającego pewną szlachetność. I tak sobie pomyślałem, wyobraźcie sobie, rolnik, zanim coś zrobi na danej ziemi, albo ją zakupi, cokolwiek. Wiecie, co robi rolnik? Mądry rolnik? Nie biegnie do notariusza, tu zapisy, tu trzeba to wszystko pozatwiać. Rolnik najpierw podchodzi do ziemi i bierze garść tej ziemi. Patrzy, jaka to jest ziemia. Dotyka jej. Widzi, że to jest dobra. To jest bogata. Powiedziałbym tłusta. Taka wypasiona ziemia, ona tej wszystko wzejdzie. No to trzeba się wziąć do roboty, załatwiać wszelkie formalności. Na tej ziemi wzejdzie wszystko, bo ta ziemia ma wszystko, co jest niezbędne do wzrostu. Dobra ziemia, aby to, co posiane, wydało obfity plon. Dobra ziemia przedstawia ludzi, którzy mają szczere i dobre serce. To jest ta szlachetność. Apostoł Mateusz w swojej Ewangelii powiada, że to są ci, którzy słuchają ze zrozumieniem słowa. Marek podkreśla, że oni słuchają, przyjmują i wydają owoc. A Łukasz nam tutaj mówi, że to wskazuje na to, że oni zachowują słowo i towarzyszy im taka niezłomna wytrwałość. Wytrwałości wydają owoc, tak czytamy. I znowu zadałem sobie trud, żeby głębiej zanurkować w to. I Łukasz użył też pewnego szczególnego słowa, które w Nowym Testamencie na określenie tutaj naszej wytrwałości, wiecie co oznaczało? Cierpliwe znoszenie przeciwności. Spójrzmy zatem, że ten owoc nie rodzi się bez bólu. nie rodzi się bez opierania temu, co mogłoby zniszczyć cel tej uprawy. Nie rodzi się bez walki. Ziarenko znalazło się w ziemi. Temu ziarenku towarzyszy umieranie dla tych rzeczy, dla których nie potrafili umrzeć ludzie stojący na gruncie skalistym i gruncie ciernistym. Jeśli ziarenko nie umrze, nigdy nie wyda owocu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Mamy tutaj taką myśl, która nam uświadamia, że jeśli człowiek bez zastrzeżeń nie pójdzie za Jezusem, jeśli nie jest gotowy uznać bezwarunkowo i całkowicie, bez żadnych negocjacji, tak jakby kapitulował zupełnie, tak jak Niemcy skapitulowali w czasie II wojny światowej pod koniec i oznaczało to bezwarunkową kapitulację. Jeżeli człowiek nie jest w stanie tak oddać swojego życia Chrystusowi, pojedynczym ziarenkiem zostanie. Nigdy nie przyjdzie owoc. Jeśli nie jest gotowy uznać, że jest grzesznikiem, nie jest gotowy porzucić grzechu, nie jest gotowy uznać tego źródła zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie i tylko w Nim, w Mesjaszu, na którego Żydzi czekali, to nigdy nie będzie owocu i nigdy też nie zachowa życia ku żywotowi wiecznemu. Spójrzmy teraz na ten tekst bezpośrednio umiejscowiony po wyjaśnieniu podobieństwa o siewcy. No, wśród tych wielu ludzi, którzy podążali za Jezusem, oni nie zbliżali się często tak, wiecie, na dystansik, słyszeć, rozkminiać, zastanawiać się nad tym. Oni to lubili. Ewentualnie wrzucić jakieś pytanie, taki kamyczek do ogródka, a może się o niego potknie ten dla nich pseudo-mesjasz. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni to według przekazu ewangelisty Marka, zanim Jezus powiedział podobieństwo o siewcy, oni obrzucili go epitetami, nazwali go Belzebubem i powiedzieli, że mocą, którą czyni cuda, że to jest moc księcia demonów. A przecież ci ludzie byli światłem dla innych. Prawda? Za takich się mieli. Mieli być tym światłem rzeczywiście i mieli wskazywać drogę. Jezus innymi słowy mówiąc powiada, jeśli jesteście światłem, jeśli uważacie się za takich oświeconych ludzi, to dlaczego nie widać tego w waszym życiu? Dlaczego nie świecicie? Dlaczego nie wierzycie we mnie i nie prowadzicie innych ludzi do mnie? Przecież światło stawia się na świeczniku, żeby ludzie, którzy wchodzą, widzieli to światło. A gdzie nie stawiacie światła? Pod łóżkiem, tak? Nie nakrywacie światła garnkiem jakimś, pod naczyniem? To dlaczego tak robicie? Pan Jezus, innymi słowy mówiąc, pokazuje, ja wiem, dlaczego wasze światło nie świeci. Nie świeci z powodu tego, co chcecie, żeby pozostało w ukryciu. Bo nie chcecie tego zmienić. Nie świeci wasza światłość z powodu waszych nieprzemienionych serc. Słuchacie słowa, zgadzacie się ze słowem i odchodzicie takimi samymi, jakimi byliście. Nie chcecie się zmieniać. Słowo nie ma do was przystępu. Dodam, że oni wiedzieli, że światło świata przyszła na ten świat. Kiedy wysłali Nikodema, jednego z faryzeuszy i z tytułem książęcym, taki zlepek dwóch branż, frakcji oświeconych w Izraelu, to on pierwsze słowa, jakie skierował do Pana Jezusa, to powiedział, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich rzeczy, jakie ty czynisz, gdyby nie był od Boga. Sami poznali, ale nie pozwolili wejść innym i sami też nie weszli. Nie ma nic, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Pan Jezus generalnie mówiąc ogłosił, że słowo, które ja wam dzisiaj głoszę, odkryje wkrótce to, co chcecie, aby pozostało w ukryciu. To słowo was sądzić będzie. Na innym miejscu, tak Pan Jezus mówi. Przed słowem przecież jest wszystko jawne. Słowo przenika ciało, duszę i ducha. Jest ono ostre jak miecz obosieczny, zbierając informacje ze słowa o nim samym. Nie ma człowieka, który mogłoby się przed nim ukryć. Ma moc osądzić zamiary i myśli serca. Nie ma stworzenia, które przed nim mogłoby się ukryć. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. List do Hebrajczyków tak mówi. Baczcie więc, jak macie słuchać. 18 werset. Baczcie, jak słuchacie. To jest cały czas jedno nauczanie o słuchaniu. Albowiem temu, który ma, będzie dane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. 18 werset. Ten człowiek, który naprawdę ma słowo w swoim sercu, który deponuje to słowo, skarbuje słowo, przechowuje je w swoim sercu, ten będzie obfitował. Będzie miał owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny według miary danej przez Chrystusa. Ale ten, któremu tylko wydaje się, że coś ma i uważa, że tyle wystarczy, temu zostanie odebrane i to, co sądzi, że posiada. Faryzeusze, uczeni w piśmie, no co mieli? Religię mieli, obrzędy, rytuały, poczucie przynależności, tożsamość. Czuli się spadkobiercami obietnic. Mieli dostęp do pisma. Byli nazywani ludźmi księgi, ale w obliczu Bożego sądu okaże się, że to, co mają, co myślą, że mają i że myślą, że im to wystarczy, zostanie i to odebrane. Okaże się to czymś bezwartościowym w oczach świętego Boga. Z tej wizji Izajasza. Jeśli polegasz na pustej religii uczynków, jeśli szukasz wygodnego, dostatniego życia i to jest jakiś priorytet, jeśli żyjesz starym, nieprzemienionym życiem, na modłę tego świata, tak jak wcześniej było, no a w niedzielę grzecznie do kościółka, no nic ci to nie pomoże. Naprawdę to jest strata czasu. Takie życie to jest stracone życie. To jest życie według zasady Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Pan Jezus nie jest kwiatkiem do kożucha. Do starego kożucha dodajmy. Kożuch większy i ważniejszy od kwiatka. No ale kwiatek eksponuje, to widać taki. Każdą broszkę bardziej widać niż resztę ubioru, prawda? Jeśli unikasz wszelkich problemów, niebezpieczeństw, prześladowań, no jak ognia, które mogłyby cię spotkać z powodu wiary w Pana Jezusa, jeśli poddajesz się troskom tego wieku, jeśli żyjesz na zaspokojeniu tylko doczesnych potrzeb, uciech, rozkoszy życia, ale uważasz przecież, a znam Pana Jezusa i znam Jego Słowo, tyle razy już słyszałem, nie raz, to co myślisz o sobie, że już masz i że ci wystarczy tyle, ile masz i to zostanie ci odebrane. To są takie myśli tutaj, które napływają, kiedy czytamy to Słowo Boże. No jak to? Nie, no zagalopowałeś się teraz. Przecież ja słuchałam Słowa Bożego, nie pozwoliłam na to, by szatan to wykradł, przyszedł do mojego życia. Pamiętam te wszystkie teksty, potrafię zacytować, wiem, gdzie się znajdują, w jakiej księdze co napisane, pamiętam kazania, pamiętam nauki, pamiętam nabożeństwa, pamiętam pieśni. To taka moja jest tożsamość, przynależność. No to powiem tak, to dobrze, że nie pozwoliliśmy wybrać słowa szatanowi. Ale to bardzo źle, że słowo nigdy nie wydało owocu. To musi być jakiś powód przecież. Faryzeusze, uczeni w piśmie, też pamiętali i też wszystko wiedzieli i byli daleko bardziej lepsi i gorliwsi od nas w tym wszystkim. I Jezus mówi, nic im to nie pomoże. I teraz jest tak, że to, co sądzisz, że masz, zostanie ci odebrane, bo nie odwróciłeś się od tego, co niszczyło Słowo Boże. Także plonu nie wydawało, chociaż byłeś świadomy Bożej świętości. Nie oczyściłeś swojego serca przed Panem. Nie postarałeś się, aby być tą dobrą ziemią. Dlatego będzie z Tobą jak z tymi ludźmi, którzy polegają na pokrewieństwie z Nim, No bo ten tekst idzie dalej. I co czytamy? Otóż czytamy, że krewni się pojawiają Pana Jezusa. Tak? No, to spójrzmy na to pokrewieństwo. Może to jest jakaś gwarancja. Prawdziwe pokrewieństwo z Panem Jezusem. Przyszła do Niego matka z braćmi Jego. No, nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. I doniesiono Mu: matka, Twoja bracia stoją na dworzu, chcą Cię widzieć. A On mówi: matko moją i brać moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To jest dalej o słuchaniu Słowa Bożego. To jest dalej jedna historia. Na marginesie tylko powiem, że wielu ludzi chce widzieć tutaj w tych braciach kuzynów Pana Jezusa. Greckie słowo adelfos to brat. Greckie słowo anepsios to kuzyn i siostrzeniec. Greckie słowo sygenon to krewny. Ludzie tamtych czasów Nowego Testamentu nie byli głupcami i potrafili rozróżnić pokrewieństwa. To w IV wieku Hieronim nazwał braci kuzynami bez podania jakiegokolwiek argumentu i później już to powtarzano. Wrzucono to na młynek i idzie to do XXI wieku. Skąd wiemy, że w czasach Jezusa rozróżniano uczniów, braci, w ogóle to całe pokrewieństwo? Tylko jeden przykład, żeby nie zmieniać tego przekazu kazania. Drugi rozdział, 12 werset Ewangelii Jana. Potem Pan Jezus udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Oni nie są głupcami, oni rozróżniają braci od uczniów, a też używają różnych słów, które odróżniają brata od kuzyna, siostrzeńca, krewnego. To tyle tak na marginesie. I wracając do tego, co chciałbym tu powiedzieć już na zakończenie. Prawdziwe pokrewieństwo z Jezusem jest możliwe wyłącznie w sposób duchowy. Ci są moją rodziną, mówi Pan Jezus, którzy pełnią Słowo Boże, które usłyszeli wcześniej. A to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. To z Ewangelii Jana. Znajomość Biblii, znajomość pobożnych pieśni, odwiedzanie co niedzielę kościoła, spędzanie czasu, nie wiem, na obozach chrześcijańskich, na konferencjach, czy w ogóle wśród chrześcijan, poleganie na dobrych uczynkach, nic człowiekowi nie pomoże. Nic to nie pomoże. Jeśli słowo nie może dotknąć serca i nie może rzeczywiście przemienić człowieka, spowodować zmiany myślenia polegającej na tym, że oto wiem, że nic nie jestem w stanie zrobić, ale oto Syn Boży przyszedł i darować mi chce zbawienie, a ja potrzebuję tego przyjąć jak dar z łaski, a łaska to jest dobro, na które nie zasługuję, bo nie jestem w stanie za nie zapłacić. Jeżeli w ten sposób nie zmienię swojego myślenia, nic mi to nie pomoże, co robię. Pewnego razu Pan Jezus opowiedział historię o ludziach, którzy w Jego imieniu czynili wielkie rzeczy. Prorokowali, wyganiali demony, dokonywali różnych cudów. Powiedział też w innym miejscu historię o ludziach, którzy szczycili się tym, że nawet jadali i pijali przed Panem, pamiętali Jego kazania, wiedzieli, na których ulicach nauczał, na naszych, dodają, nauczałeś ulicach. Zarówno jedni, jak i drudzy utożsamiali się z Nim. Lecz wszyscy usłyszeli to samo. Jednakowa puenta. Nie znam was. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Do Królestwa Niebios dosłownie tam Pan Jezus mówi. Więc co jest wolą Ojca? Po pierwsze, wolą Ojca jest, abyś uwierzył w Jezusa i przyjął Ewangelię zbawienia. Po drugie, abyś to usłyszane słowo przyjął i zastosował w swoim życiu. Bądź wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem. Po trzecie, abyś słowo zachowywał i wytrwał w nim we wszelkich przeciwnościach, które na pewno cię spotkają. Jeżeli to zrobisz, to jest ta dobra ziemia. Przyniesiesz owoc swojemu Bogu. Wytrwaj we wszelkich przeciwnościach, pomimo pokus, ucisków, prób. Wiele różnych rzeczy przyjdzie. A teraz podsumowanie. Zaczęliśmy od kobiet. Kobiety, wśród nich Maria Magdalena, która uwierzyła, grzechy jej zostały odpuszczone, została zbawiona na podstawie swojej wiary. Wszystkie te kobiety wydawały owoce przyjętego, usłyszanego wcześniej słowa Ewangelii. A więc słowo upadło na dobrą ziemię. Po przeciwległej stronie, na samym końcu tej historii, mamy rodzinę Jezusa. Nie jest to tajemnicą, że w czasie, kiedy Jezus kroczył po tych miastach i miasteczkach, jest napisane, że rodzina nie wierzyła w Niego. Co prawda Maria od Jego nastoletniego życia zachowywała wszystkie słowa, jednak bracia Jego nie wierzyli w Niego. Tam chcieli Go posłać, iść do Judei, czemu nie masz się objawić w Judei, bo wiecie, oni mieszkali na północy, tam w innej dzielnicy i tam tylko problemy mieli, bo wszyscy kojarzyli to, syn cieśli, a czy jego bracia, siostry nie są u nas. Same tylko kłopoty z nim mieli. Nie wierzyli wówczas jeszcze w jego słowo. Później tylko słyszamy o Jakubie, bratu pańskim, który jest w gronie ludzi głęboko wierzących, przywódców. Ale Pismo mówi, że rodzina w tamtym czasie nie wierzyła. Oni widzieli Jezusa, słyszeli Jezusa, żyli z Jezusem jakiś czas, czuli się spokrewnieni z Nim, ale ich serca wciąż nie były przemienione. Oni są po tej przeciwległej stronie. Na początku są te kobiety, wydające owoc wskutek słowa. Na końcu tej historii są ci, którzy polegają na pokrewieństwie. Pomyślmy dzisiaj, do których ludzi jest nam bliżej? Którym rodzajem gruntu bardziej się utożsamiamy? Albo inne pytanie. Co robimy ze słowem, gdy je słyszymy? Czy modlimy się o to, aby ono mogło wydać w naszym życiu owoc? Czy zastanawiamy się nad nim, w jaki sposób ono dotyczy mojego życia? A może w czasie jakiegoś kazania, niekoniecznie dzisiaj, powstanie gdzieś w moim umyśle taka zakiełkuje myśl, urodzi się myśl. Czy pozwolisz, aby rozwinąć, pozwolisz sobie na to, aby rozwinąć tą myśl, zacząć rozważać to słowo w relacji do twojego życia. Wiesz, bo to tak jakbyś pozwalał temu nasionkowi się rozwijać i aby dosięgło serce. Czy uznałeś już Pana Jezusa za Zbawiciela, jedynego Zbawiciela? Nie ma w nikim innym zbawienia. Czy uznałaś za swojego Zbawiciela, Pana swojego życia? Czy twoje grzechy już zostały ci odpuszczone, tak jak tym kobietom? I one wydawały teraz owoce tego usłyszanego słowa. Czy Słowo Boże jest naprawdę wolne od kamieni i cierni, aby wydawać owoce w twoim życiu? Czy jesteśmy słuchaczami słowa, czy również wytrwałymi, konsekwentnymi wykonawcami? Czy pełnimy wolę Bożą, słuchając i pełniąc Słowo? Ja wiem, że nie jesteśmy ludźmi idealnymi, doskonałymi i wszystko nam teraz pójdzie tak super, jak tylko powiemy, dobra, zgadzamy się z tym. W wytrwałości, a więc pomimo wielu przeciwności, bo przyjdą. Pierwsze to są te przeciwności z nas. Ta stara natura, stare życie człowieka, które chciałoby, tak powiem, przetrwać ten napór słowa. Czy Słowo Boże rzeczywiście jest dla mnie, dla ciebie, jak ten święty węgielek, który wypala nieczystość, prowadząc do świętego życia, powołania i służby? Przed świętością, wiecie, człowiek się broni, bardzo się broni. Chce zachować swoją godność, bo Słowo Boże w konfrontacji z nami dotyka nas tak bardzo i jam niegodny. Zaraz wiemy, kim jesteśmy, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Słowo odkrywa, ale też chce poprowadzić nas. Jeśli stoisz przed taką decyzją oddania życia Jezusowi, to tak na spokojnie, bez presji, bez pośpiechu, bez żadnego nacisku, przemyśl to wszystko sobie dobrze. Dokąd to życie zmierza? Jaki jest jego koniec? Spójrz też na koniec tych, którzy wypełniali wolę tego słowa, czyli byli tą dobrą ziemią. I spójrz na koniec tych, którzy polegali tylko na pewnych pokrewieństwach. Jedni czynili to samo, co inni i czuli się spokrewnieni. Inni chodzili do tego samego miejsca, co inni i czuli się spokrewnieni. A rodzina Pana Jezusa po prostu mówiła: więzy krwi, kropka, koniec. Z dziada, pradziada. Jam chrześcijanin. W dniu ostatecznym i to, co sądzą, że mają, okaże się niewystarczające. Pozwólmy, aby to słowo dzisiaj dotknęło gdzieś nas i zastanówmy się na nowo nad przypowieścią o siewcy, nad tym podobieństwem. Wplećmy rzeczywiście tę wizję Izajasza, która jest tam w każdym przekazie Ewangelii, czy to Mateusz, czy Marek, czy Łukasz. To tam jest. Nie da się pominąć Bożej świętości, nie da się pominąć tego zderzenia z grzesznego człowieka ze świętym Słowem. I pomyślmy teraz nad naszym życiem, nad tą ziemią, którą mamy być tą dobrą, żyzną, tłustą, urodzajną, wydającą owoc ziemią. I nie załamujmy się, jak coś nie wychodzi. Będą przeciwności, ale Pan zwyciężył i my też jesteśmy powołani, żeby zwyciężyć, żeby wydać owoc obfity. Ja na to was powołałem, mówi Pan Jezus, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Amen.